Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę księży, mam to szczęście, czy miałem to szczęście być święconym właśnie przez księdza prymasa Wyszyńskiego, jak widać, w 1973 roku. Miałem to szczęście, może bardziej niż troszkę inni, jakoś być bliżej. Brałem udział w procesie beatyfikacyjnym zarówno księdza kardynała, jak i matki Czackiej. Ta beatyfikacja, którą ufam będziemy się cieszyć za niecałe dwa tygodnie, w 40. rocznicę śmierci prymasa, obchodziliśmy tą 40. rocznicę 28 maja i matki Elżbiety, której 60. rocznicę śmierci obchodziliśmy 15 maja. Zarówno prymas, jak i założycielka Lasek są tymi postaciami w dziejach naszego Kościoła, ale również w dziejach ojczyzny, w dziejach narodu, przez których to Bóg dokonał swojego jakże ważnego i wielkiego dzieła. Miałem możliwość, tak mi się przynajmniej wydaje, poznać dobrze zarówno ich duchowość, jak i łączące ich głębokie więzi duchowe. Dlatego jestem przekonany, powtarzam to już po raz któryś być może, że w tym wydarzeniu ich wspólnej beatyfikacji jest jakiś głęboki Boży zamysł. Bóg chce nam pokazać, jak dwoje ludzi przecież tak różnych, ona hrabianka, on ze zwyczajnej rodziny wiejskiej, może sobie wzajemnie pomagać w drodze do świętości, w służbie. Zatytułowałem to moje krótkie wystąpienie kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Róża Czacka, słudzy człowieka i Kościoła. W pewnym momencie drogi tych przyszłych błogosławionych, matki Czackiej i księdza Wyszyńskiego, się spotkały. Dzięki księdzu Władysławowi Korniłowiczowi, współtwórcy dzieła Lasek, także kandydatowi na ołtarze. Jego dekret o heroiczności cnót został też podpisany przez papieża. Czekamy na cud. Zarówno Róża, jak i Stefan w młodości przeszli przez trudne doświadczenia. Niewidoma młoda dziewczyna i młody chory kleryk. Trudne początki, ale życie pełne ufności i błogosławiony koniec. Można pytać, jak to było możliwe? Po ludzku nie powinno się to udać, ale ich życie pokazuje, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Mogli uczynić tyle dobra, ponieważ całkowicie oddali swoje życie na służbę i na serio przyjęli słowa Jezusa: jeśli kto chce mi służyć, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Jak wiemy, krzyż był wpisany w życie kardynała Stefana, ale też w życie matki. Ale nie był to krzyż hańby i przegranego życia, ale krzyż Chrystusowego zwycięstwa. Zwycięstwa największej miłości. Prymas mówił, że jego życie było całe Wielkim Piątkiem. Patrząc na nie, możemy powiedzieć, że dokonało się w nim, w całym jego życiu, to zwycięstwo wielkopiątkowej miłości, miłości krzyża, miłości pokornej, służebnej i przebaczającej. Tak spełniło się w jego życiu, spełniły się te słowa soli deo, samemu Bogu. Samemu Bogu chce służyć, służąc drugiemu człowiekowi. Przez krzyż do nieba mówiła swoim siostrom, niewidomym i świeckim współpracownikom dzieła, matka Elżbieta Czacka. Ale najpierw sama ten krzyż podjęła. Pomimo zmagań w utracie wzroku odkryła sens cierpienia, a w wierze i zaufaniu Chrystusowi odczytała wolę Bożą w stosunku do siebie. Utrata wzroku pozwoliła jej odkryć ważną prawdę. Zrozumiała, że cierpienie przeżywane w jedności z Chrystusem daje moc, otwiera na miłość i wyrywa z samotności. Odkryła, że lekarstwem na ciągłe i uporczywe myślenie o swoim cierpieniu jest służba drugiemu człowiekowi. Dlatego, gdy wypowiadała słowa przez krzyż do nieba, to dzieliła się drogą, którą najpierw odkryła sama dla siebie i która stała się drogą jej życia. Dopiero wtedy mówiła niewidomym, że ich powołaniem jest służyć i modlić się za niewidomych na duszy. Przestrzegała też, aby nie udawać męczenników i nie nazywać mianem krzyża, gdy przeżywane przykrości wypływają z nieujarzmionej miłości własnej lub braku umartwienia. Uważała, że tego typu przykrości trzeba przyjąć jako zasłużoną pokutę za grzechy. We wszystkich cierpieniach pax et gaudium in cruce, dodawała, pokój i radość w krzyżu. Róża Czacka, późniejsza matka Elżbieta, założycielka dzieła, urodziła się w Białej Cerkwi, dziś Ukraina, 22 października 1876 roku. Jako hrabianka otrzymała staranne wychowanie i wykształcenie, żyła w wygodzie, dostatku. W wieku 22 lat ostatecznie utraciła wzrok. Ślepota młodej Róży stała się dla rodziców upokorzeniem nie do przyjęcia. Dom, dotąd pełen radości, spotkań, zamknął się na gości. Jak zaakceptować to, na co nie potrafili się zgodzić nawet najbliżsi? Zrozumiała, że może liczyć tylko na Boga, któremu ufała, i na siebie. Zamiast jechać na kolejną operację za granicę, jak tego chcieli rodzice, przyjęła radę okulisty przyjaciela domu, doktora Geppnera, który powiedział jej prawdę. Hrabianko, wzrok na zawsze jest stracony. Ale zarazem wskazał drogę. Nikt w Polsce nie zajmuje się niewidomymi. Zrozumiała, że otrzymała odpowiedź i wskazówkę, jak dalej żyć. Młoda hrabianka pojechała za granicę do istniejących już ośrodków dla niewidomych. Tam zdobywała potrzebną wiedzę i doświadczenia. Nauczyła się pisma Braille'a. Postanowiła stworzyć instytucję, dzieło, w którym będą mogli kształcić się niewidomi, a przygotowując się do samodzielnego życia przekonają się, że mimo niewidzenia mogą być szczęśliwymi. Po latach matka Elżbieta mówiła do profesor Janiny Doroszewskiej, cytuję, tak jak doktor Geppner był moim wielkim dobroczyńcą i największym moim szczęściem, tak to, że jestem niewidoma, jest dzisiaj moją wielką mocą. Jakie byłoby moje życie bez tej ślepoty? Przyznam, że kiedy pierwszy raz przeczytałem te słowa, no, nie byłem w stanie tego pojąć. Ona dziękowała Panu Bogu za swoją ślepotę i mówiła, czym byłoby moje życie bez tej ślepoty. Jej ślepota stała się skałą, na której Bóg mógł wybudować piękny dom. Nadano mu nazwę Dzieło Lasa. Ta mężna i dzielna niewiasta, jaką znamy z jej zapisków, głęboko zjednoczona z Bogiem, widząca Jezusa, który krwią swoją obmywa ją i całe dzieło, była jednocześnie człowiekiem zwyczajnym i serdecznym. Troszczyła się o ludzi, których spotykała na swojej drodze. Troszczyła się o każdy drobiazg. W tym samym czasie, gdy młoda Róża przygotowywała się do pełnienia późniejszej misji, 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem na pograniczu Podlasia i Mazowsza przyszedł na świat Stefan Wyszyński. W kraju zniewolonym i prześladowanym, Polska była jeszcze pod zaborami, rodzina uczyła małego Stefana miłości do Boga, Kościoła, Ojczyzny i Matki Najświętszej. Prymas wspomina, jak wraz z innymi mieszkańcami wioski i z ich synami w nocy rodzice zabierali ich na mogiły powstańców, żeby tam na mogiłach, chodziło o powstańców 1963 roku, uczyć ich prawdziwej historii Polski. Po wstąpieniu do seminarium duchownego we Włocławku okazało się, że Stefan jest ciężko chory na zapalenie płuc. Choroba postępowała tak szybko, że młody alum, jak również jego przełożeni, bali się, że nie dożyje święceń kapłańskich. Stefan modli się szczególnie do Matki Najświętszej, aby wyprosiła mu łaskę święceń, aby mógł odprawić przynajmniej mszę świętą prymicyjną. Potem będzie mówił, że niepokalana uratowała mu życie. Cierpienie, które przeszedł w czasie studiów, nauczyło go, jak sam wspomniał, patrzeć z pokorą na drugiego człowieka. W czasie studiów seminaryjnych po raz pierwszy spotkał księdza Władysława Korniłowicza. Korniłowicz był kapelanem garnizonu Wojska Polskiego i został oddelegowany do garnizonu do Włocławka. A ponieważ był świetnym liturgistą, został poproszony przez władze seminaryjne włocławskie, aby tam wykładał liturgikę. Tam było pierwsze spotkanie późniejszego prymasa z księdzem Korniłowiczem, o którym prymas powie, że wśród kapłanów, którzy wywarli wpływ na jego życie kapłańskie i duchowe, najwięcej zawdzięcza księdzu Korniłowiczowi. Jak wiemy, Stefan Wyszyński otrzymuje święcenia oddzielnie, raz z powodu choroby, a po drugie brakowało mu kilka miesięcy do przepisanej prawem kanonicznym przepisanego czasu. Święcenia otrzymuje 3 sierpnia 1924 roku w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Przypomnę, znane jest to powiedzenie, że kiedy idzie do święceń ówczesny zakrystianin z katedry, patrzy na niego, mówi: ej księże, z takim zdrowiem to lepiej prosto na cmentarz, a nie do święceń. Tak go pocieszył. No ale jak wiemy, Pan Bóg miał zupełnie inny pomysł, inny zamiar na życie przyszłego prymasa tysiąclecia. Po studiach, po święceniach kapłańskich zostaje skierowany przez swojego biskupa do Lublina, gdzie działał w Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej Odrodzenie, któremu też patronował ksiądz Korniłowicz. Stowarzyszenie to wtedy przeciwstawiało się zakorzenionym w świecie katolickim przejawom nacjonalistycznym, upowszechniając myślenie personalistyczne. Odrodzenie wydało elitę, która odegrała ważną rolę w kształtowaniu postaw katolików polskich po II wojnie światowej. Później prymas powiedział, że w jakiejś mierze zawdzięcza też swoją postawę religijną i społeczną właśnie temu stowarzyszeniu, Odrodzeniu. W lipcu 1926 roku na zaproszenie księdza Korniłowicza ksiądz Wyszyński przyjechał do Lasek i wtedy miało miejsce pierwsze spotkanie z Matką Czacką. Tak po latach będzie wspominał to spotkanie. Bóg dał mi sposobność zetknięcia się z Matką i Ojcem. Mógłbym się od nich wiele nauczyć. Powiem krótko. Łaski, która wtedy była dana, nie umiałem właściwie wykorzystać. Bo ludzie szli swoimi drogami na przełaj, a ja za bardzo nauczyłem się chodzić bitymi drogami, chodnikami zaprogramowanymi, dającymi się ująć w konkretne wykłady. Nie dało się tego pogodzić. Mimo tak surowej samooceny, zapoczątkowana wtedy przyjaźń z dziełem i jego założycielami przetrwała aż do końca dni Wielkiego Prymasa. Szczególnie ważne były relacje matki z księdzem Wyszyńskim w czasie okupacji. Po wybuchu wojny ksiądz Wyszyński musiał opuścić Włocławek, ostatecznie dotarł do Wrociszewa, do swojej rodziny. I kiedy w 1940 roku potrzebny był kapelan w Kozłówce, gdzie przebywała grupa 24 młodych sióstr i 18 niewidomych, przypomnę, Kozłówka to jest miejscowość na Lubelszczyźnie, ojciec Korniłowicz, który przebywał wtedy w Żułowie, filia Lasek, tam jest dom dla niewidomych pań prowadzonych przez siostry, zasugerował, aby siostry zwróciły się z prośbą do księdza Wyszyńskiego. I z upoważnienia matki jedna z sióstr udała się do Wrociszewa. W swoim wspomnieniu tak opisała spotkanie z księdzem Wyszyńskim. W skromnym domku zastałam księdza profesora nad książkami. Na widok mojego habitu ucieszył się bardzo, wstał i powiedział: laski przyjechały do mnie. Wytłumaczyłam mu, że przyjechałam z polecenia matki Czackiej i zapytałam, czy zechce przyjechać do Kozłówki. Zgodził się natychmiast. Od tej chwili nastąpiły lata bardziej intensywnego zaangażowania w środowisku Lasek. W czerwcu 1942 roku ksiądz Wyszyński przyjeżdża do Lasek na miejsce księdza Jana Ziei, dotychczasowego kapelana, który musiał się też ukrywać, bo był poszukiwany przez gestapo. Przyjeżdża do Lasek jako kapelan sióstr niewidomych, a także jako duszpasterz okolicznej ludności i kapelan oddziałów Armii Krajowej stacjonujących w pobliskim Sierakowie w Puszczy Kampinoskiej, jego pseudonim Radwan. W trudnym czasie wojny omawiał z matką sprawy codziennego życia i sytuację zakładu. Do jego zadań należała również katecheza niewidomej młodzieży. Jeden z uczniów po latach tak wspomina lekcje religii z księdzem Wyszyńskim. Zawsze punktualny, nigdy tych lekcji nie opuszczał. Jego spokój oraz osobista odwaga przyczyniały się do utrzymania porządku i zapobiegały przeniesieniu się lęku na wychowanków. Ksiądz profesor, bo tak się do niego zwracano, w czasie pobytu w Laskach prowadził też cotygodniowe wykłady dla niewidomych uczniów najstarszych klas o zasadach spółdzielczości. W ten sposób przygotowywał do pracy przyszłych założycieli Lubelskiej Spółdzielni Niewidomych. Była to pierwsza spółdzielnia niewidomych, która zrzeszała ludzi, którzy mogli normalnie, tak jak widzący, pracować. Po opuszczeniu Lasek w marcu 1945 roku i powrocie do Włocławka więzi z matką Czacką i Laskami były tak samo żywe. W roku 2006 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego we współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża wydał listy matki Czackiej do księdza Wyszyńskiego i Wyszyńskiego do matki, w sumie 65 listów i kartek. Korespondencja ta pokazuje, że bardzo wspierali się modlitwą, radą i przyjaźnią, nie skupiali się na wydarzeniach świata zewnętrznego, nie skarżyli się na trudy i przeciwności. Pisali o tym, co istotne, o służbie Kościołowi i ludziom. Oprócz wspomnianych listów, ważnym przyczynkiem do poznania, kim była dla kardynała matka Czacka, są jego zapiski pro memoria, z których wynika, że każdego roku, z wyjątkiem uwięzienia, prymas kilkanaście razy w roku był w Laskach i za każdym razem odwiedzał matkę. Zaś w czasie uwięzienia w listach do swojego ojca i siostry prosił, aby odwiedzali Laski i dopytywał się, co się w nich dzieje. W jednym z listów prosił swego ojca, aby przysłał mu fotografię matki Czackiej i księdza Korniłowicza. Dziękując za przysłane fotografie, napisał: dziś są mi te twarze wielką pomocą. Później fotografie matki i ojca towarzyszyły prymasowi do końca jego dni. Na biurku namiotowej miał również ich małe portrety. Jak ważna była dla niego matka Czacka i jak wielki wpływ wywarła na jego życie, pokazał czas jej choroby, gdy nie pełniła już żadnych funkcji w zgromadzeniu i towarzystwie. Zwłaszcza ostatnie tygodnie jej życia. Proszę sobie wyobrazić, matka umiera 18 maja, a 4 maja 1961, przepraszam, 15 maja matka umiera. 4 maja 1961 roku prymas specjalnie przyjechał do Lasek, aby odprawić mszę świętą w intencji umierającej matki i udzielić jej odpustu zupełnego na godzinę śmierci. Przyjechał też do Lasek 12 maja, gdy właściwie rozpoczęła się agonia. 14 maja w drodze do Gniezna zatrzymał się w Laskach, aby modlić się przy nieprzytomnej matce i udzielić jej swego błogosławieństwa. O śmierci matki prymas dowiedział się w Gnieźnie i na jego prośbę został przesunięty dzień pogrzebu. Miał być pierwotnie 18 maja, ale prymas miał w Gnieźnie ważne zobowiązania, prosił o przesunięcie tego pogrzebu na 19 maja. I kiedy 18 maja wieczorem przyjechał do Lasek, do Warszawy, jeszcze po cichu jedzie do Lasek wieczorem, aby się pomodlić przy otwartej trumnie matki. To pokazuje, kim dla niego była. 19 maja podczas mszy świętej pogrzebowej, w kazaniu, które wygłosił, powiedział: w tej chwili moim jest obowiązkiem stanąć przy tym obfitym źródle wody żywej i z pomocą nieudolnych słów pochwycić przynajmniej odrobinę ożywczych wspomnień z bogatego życia matki naszej, matki naszych serc, matki dzieła, zgromadzenia i rodziny Laskowskiej niewidomych. Patrzymy na matkę. Inaczej jej tutaj nie nazywaliśmy. Nie tylko siostry, ale my kapłani czerpaliśmy z bogatego ducha naszej matki i duchowości tego błogosławionego przez Boga miejsca. Matka zawsze umiała znaleźć dla siebie chwilę na osobiste obcowanie ze swoim Bogiem ukrytym. To był człowiek, mówi dalej prymas, który nieustannie stał w obliczu swego najlepszego Boga. Człowiek, który wytrwale czerpał z niezgłębionego źródła Bożej miłości. Dlatego zdołała tylu ludzi wokół siebie obdzielić i pożywić miłością. Po śmierci matki ksiądz prymas często wraca do grobów założycieli dzieła. Przed każdym wyjazdem do Rzymu na sesje soborowe, przed każdym ważnym wydarzeniem, często przed trudnymi rozmowami z ówczesną władzą komunistyczną, niepostrzeżenie, bez zapowiadania się, chociaż na chwilę, jedzie do Lasek, aby modlić się u grobu założycieli. W archiwum w Laskach zachowała się bogata spuścizna kardynała Stefana Wyszyńskiego, mówiąca o jego zaangażowaniu w życie zgromadzenia i towarzystwa opieki nad ociemniałymi. Z zachowanych tekstów wynika, że każdego roku w Wielki Piątek i Wielką Sobotę przed południem kardynał spędzał w Laskach, z wyjątkiem lat uwięzienia i swojej choroby. Przyjeżdżał w Wielki Piątek, brał udział w liturgii wielkopiątkowej, nigdy tej liturgii nie przewodniczył, siadał sobie w klęczniku jak jeden z uczestników tejże liturgii. A po liturgii rozmawiał z ludźmi, z tymi, którzy przyjechali na nabożeństwo, zaś w sobotę przed południem spotykał się często z siostrami. Tak mówi do nich w 58 roku, Wielką Sobotę. Jestem 32 lata obywatelem miasta Laskowskiego. Patrzyłem na to, wiem, cechą naszej matki było to, że umiała być zawsze pogodna. To była prawdziwa franciszkanka, służebnica krzyża. Ona zrozumiała ducha Ewangelii, ducha krzyża i chciała tego ducha wpoić w was. Pragniemy, mówił, aby on się utrzymał i abyście wy były służebnicami krzyża, a nie samych siebie. Wiemy, że gdy wymagało tego dobro dusz, dobro człowieka, kościoła i narodu, prymas potrafił być surowy, być znakiem sprzeciwu. I tego też nauczył się, jak sam powie, od matki Czackiej, z którą, jak mówił, współpraca nie była łatwa. Bo matka wymagała od siebie, wymagała od innych, cytuję, umiała być w tych wymaganiach niezwykle surowa, jakkolwiek wszyscy czuli, że surowość jej podyktowana jest wielką miłością dusz, sprawy i dzieła. Prymas i matka pokazali nam drogę, jakiej zostawili nam tę drogę. Wielką Sobotę 13 kwietnia 63 roku na spotkaniu z mieszkańcami Lasek prymas tak powiedział: osobiście pragnę wam jasno powiedzieć, że gdy mi jest niełatwo, bo przecież nie brakuje powodu do tego, to mam patronów, do których mogę się odwołać i wiem, że mi pomogą. Pierwszym jest nasz ojciec, a drugim sprzymierzeńcem jest matka, do której trzeba się tak po cichu podsunąć. I teraz uwaga. Ja się nigdy nie modlę za matkę Czacką. Ja się tylko modlę do niej. Pamiętajcie więc, że oni oboje są na pewno w chwale ojca. Możemy powiedzieć, że jak prymas uprzedził to wydarzenie, które ma się stać. Służyć to znaczy wsłuchiwać się najpierw w potrzeby drugiego człowieka. Prawdziwa służba bliźniemu zaczyna się od cierpliwego słuchania człowieka. Siostra Katarzyna Steinberg, jedna z pierwszych sióstr, bliska współpracownica Matki Czackiej, powiedziała: ci z nas, którzy jeszcze dobrze znali Matkę, to pamiętają, jak Matka uważnie słuchała. Cała przemieniała się w słuch. Kiedy rozmawiała, można powiedzieć, tak chciwie słuchała tego, co ktoś jej mówił. Zaś ksiądz Aleksander Federowicz dodaje: o ile słuchała ludzi chętnie i życzliwie, o tyle ciągle odnosiła się wrażenie, że jest jakoś wsłuchana w głos Boga. Myślę, kochani, jakie to jest ważne dzisiaj dla nas księży, katechetów. O prymasie podobnie mówili jego współpracownicy. Słuchał z największą uwagą i nigdy nie przerywał. Dlatego w tej służbie byli oboje autentyczni. Nie robili niczego na pokaz albo żeby przypodobać się innym. Taka postawa przypomina, że tylko człowiek wewnętrznie wolny, prawdziwy, miłujący i nie szukający żadnej korzyści dla siebie może rzeczywiście służyć. W liście do moich kapłanów prymas napisał: już nie jesteście swoi, oddani przez Boga na służbę ludowi Bożemu. Staliście się Jego własnością. Wszystkie nasze siły, siły duszy i ciała muszą służyć ludowi, który ma prawo do naszego życia, do naszych oczu i warg kapłańskich, do naszych dłoni ofiarniczych, do naszych nóg apostolskich. Te słowa odnoszą się w jakiejś mierze też do katechetów, o których prymas mówił, że są powołani do służby. Prymas nigdy nie mówił o zawodzie katechety, ale o powołaniu katechety. Mówił: każdy katecheta, zarówno świecki, jak i duchowny, skoro ma mówić o naśladowaniu Chrystusa i służbie w Jego Kościele, najpierw musi naśladować Chrystusa dla siebie. Podczas zjazdu katechetycznego w Warszawie 25 czerwca 1969 roku mówił: jeśli mamy nauczać Chrystusa i głosić Jego prawdę, to prawdę tę musimy sprawować w miłości. Nie można inaczej. Tu nie idzie tylko o metodę, o takie czy inne podejście i postępowanie. Idzie o wewnętrzną prawdę, jaką jest Chrystus, który z miłości Ojca jest nam dany i dlatego mamy opowiadać Go w miłości. W innym miejscu powiedział: ważną jest rzeczą uświadomić sobie naszą postawę. Mamy być nie tylko nauczycielami. Powiedział: ważną jest rzeczą uświadomić sobie naszą postawę. Mamy być nie tylko nauczycielami, ale wychowawcami prawdy ewangelicznej. Wasza praca ma być miłowaniem tych, do których idziecie. Podobnie pisała Matka w Dyrektorium. Jest to takie podstawowe dzieło dla całych lasek. Mówiła tak: podstawą nie tylko w zgromadzeniu, ale w całym dziele i Kościele ma być prawda. Prawda w stosunku do Boga, prawda w stosunku do siebie, prawda w stosunku z bliźnimi. I dodawała: nie ma miejsca w dziele, jak i w całym Kościele, nie ma miejsca na fałsz, na nieszczerość, na wszelkie udawanie. Oprócz prawdy w życiu każdego człowieka, dzieła, Kościoła ma być miłość. Mówiła: miłość nadprzyrodzona, której towarzyszy mądrość. Miłość, która wszystkich z sobą łączy w prawdzie. Ta prawda czyniona w miłości prowadzi do służby. Dlatego Matka napisała: kto jest przez Pana Jezusa powołany, ten musi poddać się zupełnie pod panowanie tego Króla. Musi stać się Jego narzędziem. Musi we wszystkim spełniać Jego świętą wolę. Połowicznie Mu służyć nie wolno. On chce, byśmy dali wszystko bez zastrzeżeń. Nic w nas już do nas należeć nie powinno. Dlatego katechizacja, mówił prymas, cytuję, nie polega wyłącznie na zdobywaniu wiedzy. Jest ona również uczeniem się przeżywania Boga i Jego prawdy w sposób bardziej dojrzały. Uczeniem się prawidłowego rozwiązywania własnych problemów życiowych, a także zdobywania umiejętności we wspólnocie ludzi. Dlatego prymas tyle mówił o służebnej roli lekarzy, nauczycieli, katechetów, kapłanów, ale też mówił o służebnej roli państwa ukierunkowanej ku zabezpieczeniu dobra wspólnego wszystkich obywateli, wreszcie o służebnej roli Kościoła, który nikogo nie wyklucza, w którym jest miejsce dla wszystkich i który publicznie nie mówi źle o nikim. Kiedy czytam teksty księdza prymasa i matki Czackiej, jakie nam zostawili, mam nieodparte przekonanie, że tych dwoje ludzi, którzy spotkali się z woli opatrzności Bożej, połączyło pragnienie służby. Najpierw Bogu, potem człowiekowi. Chcieli służyć Bogu tak jak Maryja, dlatego oddali swoje życie. Matka Elżbieta złożyła akt ofiarowania Maryi, siebie i swojej wspólnoty 8 grudnia 1921 roku, w którym mówiła: „Obieram Cię dzisiaj za moją matkę, matkę, opiekunkę, orędowniczkę, przewodniczkę, mistrzynię moją i całej wspólnoty”. Zaś kardynał Stefan Wyszyński, będąc uwięzionym w Stoczku Warmińskim, 8 grudnia 1953 roku złożył akt oddania się Matce Bożej i mówił w nim: „Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam, ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości”. Gdy prymas, to dzisiaj wiadomo, oddawał się Matce Bożej, znał wcześniej akt ofiarowania Matki Czackiej. Ani ślepota matki, ani więzienie prymasa nie były w stanie w tej służbie przeszkodzić. Z tekstów też widać, jak każdy z nich do tej służby dojrzewało. Dlatego są wiarygodni w swoim przesłaniu. Nim zaczęli mówić innym o potrzebie służby, sami swoim życiem pokazali, co znaczy służyć. Zostawili nam też bardzo ważne przesłanie, że droga chrześcijanina ma być i będzie zawsze drogą służby. Dziękuję bardzo.